Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na audycję Studio Sport. Dzisiaj w studiu Łukasz, a z nami będzie również telefonicznie Paweł, dawno niesłyszany. Witam Cię, Pawle, bardzo serdecznie.
Witam. Pozdrawiam ze Szczecina.
Pozdrawiamy również. W dzisiejszej audycji wiele różnych tematów, troszkę mniej niż zwykle piłki nożnej, ale za to troszkę więcej innych sportów, bo będziemy rozmawiać i o siatkówce, i o tenisie, szczególnie o tym, co dzieje się na kortach Wimbledonu. Powiemy dwa słowa o koszykówce. Mamy się tam też czym pochwalić. W końcu po dłuższej przerwie ponownie Polak w NBA. Również żużel, a tam Grand Prix Polski i oczywiście nasza Ekstraliga. No i w dalszej części kilka słów na temat piłki nożnej ze szczególnym uwzględnieniem transferów, bo na razie mamy taki okres roku, że drużyny dopiero szykują się do sezonu. Rozpoczynamy od siatkówki i od meczów Polaków w Lidze Narodów. Za nami drugi taki mini turniej tych rozgrywek. Biało-czerwoni grali 4 spotkania z Brazylią, z Kanadą, z Australią i ze Stanami Zjednoczonymi. Rozpoczynaliśmy od starcia z Brazylijczykami.
Tak, z Brazylią wygraliśmy 3-1. Chyba najlepsze spotkanie naszych w tej Lidze Narodów. Później wygrana gładka z Kanadą 3-0. Podobnie było z Australią. No i na koniec ten bardzo emocjonujący mecz z Amerykanami. 3-1. Przegraliśmy pierwszego seta. Pozostałe sety praktycznie na przewagi, może oprócz tego ostatniego. No i tak wydaje się, że powoli krystalizuje się ten skład, który Grbicz będzie tak szlifował pod kątem też już Mistrzostw Świata, które, przypomnę, zostaną rozegrane w Polsce. No bo w tych dwóch najważniejszych, najcięższych spotkaniach, czyli z Brazylią i ze Stanami Zjednoczonymi, taką podstawowy skład, no to był chociażby Kurek, nasz nowy kapitan, na przyjęciu Śliwka Semeniuk. Wydaje się, że podstawowym rozgrywającym będzie Janusz, który ma świetny sezon w Zaksie. No ciekawy jestem, jak będzie ze środkowymi. Tutaj grali Kochanowski, Bieniek, Kłos. No Bieniek naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkania, tylko on ma problemy jednak z blokiem, bo proszę sobie wyobrazić, że żadnego bloku na przestrzeni tych spotkań nie zanotował, ale za to asów serwisowych miał chyba najwięcej z naszych. No i ciekawa będzie walka o drugiego atakującego. Tutaj Kaczmarek w tych spotkaniach pokazał się naprawdę z dobrej strony.
Jeżeli chodzi o wyniki, ja szczerze mówiąc jestem pozytywnie zbudowany tym, jak nasi reprezentanci, grając rzeczywiście nie do końca optymalnym, rzecz jasna, składzie, poradzili sobie zarówno z Brazylią, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. Szczególnie ta wytrzymałość psychiczna w końcówkach poszczególnych setów rzeczywiście bardzo, bardzo imponująca. No ja zapytam o kwestię rozgrywającego, no bo wiadomo, że nie ma w kadrze Fabiana Drzyzgi. Nie wiem jak ty, Paweł, ale ja odnoszę wrażenie, że od momentu, gdy za rozgrywanie zabrali się inni zawodnicy, wygląda to nawet lepiej niż wcześniej.
Nie wiem, tak ciężko na razie oceniać. Ja bym poczekał na takie mecze naprawdę o stawkę. No tutaj ten mecz z Amerykanami, tak jak mówisz, no wyszliśmy z nie lada tarapatu. Ale ciekawy jestem, jak na przykład Marcin Janusz, który nie ma takiego doświadczenia na poziomie reprezentacyjnym, zachowa się na przykład w finale Narodów, co do którego prawie pewnie jesteśmy udziału. On zostanie rozegrany pod koniec lipca we Włoszech, czy na Mistrzostwach Świata, ale ciekawie, naprawdę to wygląda, jeżeli chodzi o tych nowych rozgrywających. No właśnie ten Janusz, ale też w poprzednim turnieju Firla i z dobrej strony się pokazał. No mamy naprawdę z kim wybierać. No i jest kim grać na środku, jest kim grać po przekątnej, także to bardzo cieszy.
No i rzut oka na tabelę po tych 8 spotkaniach rozegranych. Na pierwszym miejscu reprezentacja Francji, 21 punktów. Polacy na drugim miejscu z identycznym dorobkiem punktowym. Na trzecim miejscu Włosi, 19 punktów, dalej Japonia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Holandia i Iran. Na chwilę obecną to te 8 zespołów kwalifikuje się do kolejnej fazy Ligi Narodów. No, oczywiście zostały nam jeszcze 4 spotkania, o których będziemy mówić w następnych audycjach. Przechodzimy do tenisa i do Wimbledonu. Tam mieliśmy wielu reprezentantów Polski. Co istotne, do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska, również Magda Linet, podobnie Katarzyna Kawa. No i o godzinie 14:30 odbył się mecz Igi Świątek. Już możemy powiedzieć, że oczywiście liderka kobiecego rankingu awansowała do drugiej rundy.
Tak, Świątek poradziła sobie z Chorwatką, która dostała się z kwalifikacji. A Polki, Chwalińska i Kawa też dostały się z kwalifikacji. No na razie wśród kobiet mamy 100% skuteczności. Jeszcze Magdalena Fręch zagra dzisiaj o 19:00. Gorzej z mężczyznami, bo tam i Hubert Kurkacz i Kamil Majszak odpadli w pierwszej rundzie. Obydwaj przegrali swoje spotkania. No szczególnie szkoda Hurkacza, który wrócił ze stanu 0-2, miał nawet piłki meczowe, no ale nie udało się, przegrał ostatecznie 2-3.
No rzeczywiście szkoda, tym bardziej, że Hurkacz miał naprawdę wysoki numer, jeżeli chodzi o rozstawienie. Polak był rozstawiony z siódemką, tak. No i można było oczekiwać, że zajdzie dalej niż do pierwszej rundy. No ale cieszmy się z tego, co mamy. Mamy co najmniej 4 panie, to już wiemy, w drugiej rundzie singla. Jeszcze, tak jak wspomniałaś, Magdalena Fręch przed nami, więc mamy nadzieję, że przynajmniej tutaj będziemy mieli skuteczność stuprocentową zachowaną. Kolejnym punktem naszej audycji będzie koszykówka i drafty NBA, ale o niej powiemy za kilka minut.
Together.
Tak jak wspomniałem przed przerwą, teraz omówimy to, co działo się podczas draftu NBA. No, mówimy dość rzadko o koszykówce, ale teraz troszkę to się zmieni ze względu na to, że będzie poruszony wątek polski, mianowicie tegoroczny draft z udziałem polskiego zawodnika Jeremiego Sochana. No i radosna informacja, wiemy, że Sochan będzie zawodnikiem San Antonio Spurs. To właśnie ta drużyna zdecydowała się w drafcie wybrać polskiego koszykarza.
No, w Polsce na pewno NBA teraz będzie się dużo więcej mówiło, a z Persji będą mieć dużo nowych kibiców w Polsce. Tak to się pewnie będzie działo, ale no, Sochan niewątpliwie wielki talent i duży sukces, bo został wybrany w pierwszej rundzie draftu z numerem 9. No i tak jak wskazują eksperci, to wydaje się, że San Antonio to dla niego idealny zespół, żeby się rozwijać, bo Sochana charakteryzuje to, że jest bardzo dobry w obronie, a powinien jeszcze poćwiczyć nad rzutem i z dystansu, i jeżeli chodzi o spod kosza, o dwójki. No a San Antonio mają od tego doskonałych trenerów. No i oby tylko dostawał swoje szanse i je wykorzystywał, no to będziemy mieć kolejnego pełnoprawnego gracza w NBA.
No właśnie, mieliśmy przed Sochanem oczywiście Marcina Gortata, ale byli też jeszcze wcześniej reprezentanci Polski, chociażby Maciej Lampe czy Cezary Trybański jeszcze wcześniej. I tak się zastanawiam, drogą którego z nich może podążyć Sochan.
Ja mam nadzieję, że przebije Gortata. No bo no ma talent niewątpliwie i trafił do dobrego zespołu, wydaje się, że idealnego dla siebie i też w dobrym momencie, bo San Antonio mają teraz zespół w przebudowie, stawiają właśnie na zawodników z draftu czy na młodych, no i kształtują ich, żeby później wrócić w walkę też o playoffy.
Oczywiście będziemy śledzić poczynania Sochana w lidze NBA. Jeszcze taka dygresja, zabawne też było zachowanie Brytyjczyków, którzy nagle nic nie wiadomo skąd stwierdzili, że Sochan to pierwszy Brytyjczyk w lidze NBA, co jest bardzo zabawne, biorąc pod uwagę, że koszykarz ten reprezentuje Polskę już od dawien dawna.
Tak jest, to młody zawodnik, ale już w reprezentacji Polski grał. No i też pewnie będzie grał, bo z tego, co można było zaobserwować dotychczas, to w San Antonio grało dużo zawodników nie ze Stanów Zjednoczonych i oni dostawali pozwolenie od swojego klubu na nagranie w reprezentacji, także to też dobra wiadomość dla nas, chociaż nie wiadomo, czy zagra teraz w najbliższym czasie w reprezentacji, no bo to jednak taki czas, żeby w tym klubie no, zagrzać to miejsce i też powalczyć o swoje.
No i na tym zamykamy wątek koszykarski. Przechodzimy do żużla. Najpierw oczywiście Grand Prix Polski, kolejne już w tym sezonie, można powiedzieć, tym razem rozegrane na torze w Gorzowie. Liczyliśmy na dobre występy, rzecz jasna, Polaków. No i mieliśmy dwójkę biało-czerwonych w wyścigu finałowym. Ostatecznie na najniższym stopniu podium Bartosz z Marzlik. Na czwartym miejscu Patryk Dudek, a wygrał dość niespodziewanie Duńczyk Anders Thomsen.
Ciekawie było w finale w Gorzowie. Bardzo niegościnni okazali się zawodnicy z miejscowego klubu, bo oni tam w całości zajęli podium. Szkoda trochę, że któryś z Polaków no, nie zajął wyższego miejsca, ale trzeba się cieszyć, że znowu Bartosz Marzlik na podium, a Patryk Dudek po tym słabym początku sezonu no rozkręcił się na dobre, bo w ostatnim Grand Prix zwycięstwo, teraz znowu zameldował się w finale. Gorzej to wyglądało, jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, bo dopiero 13 Paweł Przedpełski, 14 jadący z dziką kartą Szymon Woźniak. Na to Grand Prix nie wyszło zupełnie Maciejowi Janowskiemu, on dopiero na 15 miejscu.
No właśnie, najbardziej chyba szkoda Janowskiego, który przecież cały czas kręci się w okolicy podium i te stracone punkty mogą bardzo dużo go kosztować w klasyfikacji generalnej. A skoro już mówimy o generalce cyklu Grand Prix po zawodach w Gorzowie, na prowadzeniu umacnia się Bartosz Zmarzlik, który w tym momencie ma 78 punktów. Na drugim miejscu jest Leon Madsen z dorobkiem 60 punktów, na trzecim Martin Waculik 53 punkty, wspomniany Maciej Janowski również 53 punkty, Patryk Dudek jest 8, Paweł Przedpełski 15, Maksym Drabik 18 i Szymon Woźniak 19. No i przechodzimy powoli do Ekstraligi. 10. kolejka tych rozgrywek już za nami. Zacznijmy omówienie tej kolejki od starcia w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Beniaminek Agret Malesa podejmował Betard Spartę Wrocław i goście zwyciężyli bardzo pewnie w tym spotkaniu 56-34.
Tak jest, no niektórzy eksperci, nie wiem czy tak na poważnie, ale wskazywali, że może Ostrów pierwsze spotkanie wygra w tym sezonie u siebie, też tak patrząc na to, że Betard Sparta Wrocław, czyli aktualny mistrz Polski, no ostatnio był w gorszej formie, ale nic takiego nie miało miejsca, nawet Ostrów przez chwilę nie był bliski wywalczenia jakichś punktów, jak zwykle najlepiej Chris Holder 10+1 w ekipie z Ostrowa u gospodarzy. A we Wrocławiu, w ekipie z Wrocławia, Tajłofinem 12+3, no i Maciej Janowski 17 punktów.
Twoim zdaniem, Paweł, czy Ostrów ma jakiekolwiek szanse na zdobycie chociażby punkcików w tym sezonie?
Nie wiem, bo różne rzeczy się potrafią w Ekstralidze zdarzać. Ale wątpię, patrząc po tym, jak sobie radzą na razie, no to bardzo wątpię w to, że zdobędą jakiekolwiek punkty.
Przechodzimy do kolejnego spotkania, czyli starcie Apatora Toruń z GKM-em Grudziądz, a więc spotkanie derbowe. I gospodarze swoich kibiców nie zawiedli, wygrali 56-34. Koncertowa jazda w tym meczu Patryka Dudka.
Tak jest, Dudek 18 punktów, czyli komplet bardzo dobrze pojechał. Też.
Dodajmy, co do Dudka, Paweł, dodajmy, że to po raz pierwszy w karierze 18 przywieziona przez tego zawodnika.
No to i to jeszcze na to, że w Toruniu, gdzie w poprzednich latach no różnie mu szło, Robert Lambert bardzo dobrze go wspierał, on tylko zgubił punkty w tym ostatnim biegu, ostatecznie 12+3 bonusy, co ciekawe, to najlepszy mecz w tym sezonie bez wątpienia toruńskich juniorów, bo Krzysztof Lewandowski 7 punktów, Denis Zieliński 5+1, no co do Grudziądza, na pewno kibice liczyli na więcej, bo chociaż jeżdżą bez Pedersena, wpisywali się na spodziewanie dobrze. Tam najlepiej pojechał Krzysztof Kasprzak 11 punktów, a Przemysław Pabliski 10+2.
Kolejne spotkanie, bardzo ciekawe się zapowiadające. Starcie Unii Leszno z niepokonanym do tej pory Motorem Lublin. No i Lublinianie dalej mogą się szczycić tym, że jeszcze meczu nie przegrali. Tym razem zwyciężyli 47-43.
Tak jest. Michalsen, można powiedzieć, jak zwykle był liderem, 14 punktów, bardzo dobrze też pojechali. No na swoim byłym to, że Dominik Kubera 12+3 i też Jarosław Hampel miał dobrą końcówkę, bo tam zwyciężał ostatecznie 9+1. W Lesznie Janusz Kołodziej wrócił po tym meczu przerwy, 14+1 i Jason Doyle również 14+1, no ale to było za mało.
No i ostatnie spotkanie to starcie Włókniarza Częstochowa z moimi Bermudami Stal Gorzów. Gospodarze zwyciężyli w tym spotkaniu 50-40.
Co ciekawe, na stadionie w Gorzowie był wynik dokładnie odwrotny, no i to równa się tym, że bonusa nie wywalczyła żadna z tych ekip. W Częstochowie najlepiej pojechał Jakub Miśkowiak, przełamanie jeszcze juniora przecież, 15 punktów. No i Leon Madsen 12+2, a w Gorzowie najlepiej tym razem nie Bartosz Zmarzlik, on przy 14 punktów, a Martin Waculik 15+1.
No i rzut oka na tabelę, tam zdecydowanym liderem Motor Lublin, 22 punkty, na drugim miejscu Stal Gorzów, 14 punktów. Dalej bardzo niewielkie różnice pomiędzy Apatorem, Unią Leszną, Włókniarzem Częstochowa i Spartą Wrocław, a także GKM-em Grudziądz. No tutaj będzie trwała zażarta walka o play-offy do samego końca. No i tak jak wspominaliśmy już wcześniej, Ostrów, Beniaminek ciągle bez zdobyczy punktowej. Na tym kończymy tę część audycji. Zostały nam jeszcze informacje piłkarskie, ale o nich za kilka minut. No i rozpoczynamy wątek piłkarski. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę sezon jeszcze na dobre się nie rozpoczął, drużyny się przygotowują, ale dzieje się dużo, chociażby na rynku transferowym. Niektóre transakcje są już, kolokwialnie mówiąc, przyklepane, niektóre jeszcze trwają negocjacje i rozmowy. No chyba najgłośniejsze z polskiego punktu widzenia są rozmowy Barcelony z Robertem Lewandowskim. Wiemy, że Duma Katalonii złożyła co najmniej dwie oferty, ale dla władz Bayernu były one zdecydowanie zbyt niskie.
No właśnie, tak naprawdę nie wiadomo, czy Bayern nawet odniósł się do tych ofert. Tam jest mowa o 30 milionach euro z jakimiś dodatkami. Ostatnio pojawiły się informacje, że Bayern, chociaż szefowie Bayernu twierdzą cały czas oczywiście, że nie ma mowy nawet o transferze, że Lewandowski ma rok kontraktu i tyle, ale pojawiły się jakieś tam różne przecieki medialne, że Bayern jest gotowy rozmawiać, ale to musiałoby być 50 czy nawet 60 milionów euro. No i przede wszystkim ponoć chcą tą kwotę w całości, a nie godzą się na jakieś dodatki, bo według nich Barcelona no nie jest wiarygodna, jeżeli chodzi o te finanse. No tam z finansami Barcelony to powstają legendy po poprzednim prezesie i tam no dużo jest naprawdę niewiadomych. Podobno jeszcze w tym tygodniu, bo to do końca czerwca, mają zostać uruchomione w Barcelonie jakieś dźwignie finansowe, no i one mają umożliwić transfery, bo Barcelona chce kupić nie tylko Lewandowskiego, ale też środkowego pomocnika czy obrońca. No naprawdę ciężko tu cokolwiek powiedzieć, bo codziennie spływają do nas no przeróżne, czasami wykluczające się informacje od dziennikarzy sportowych. jak wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego. No, wiemy tyle, co Robert powiedział, czyli że on chce po prostu z Bayernu odejść, a pierwsza w kolejności dotransferuje się z Barcelona.
Oczywiście ta saga wydaje się jeszcze troszeczkę potrwa, ale wiemy, że już Bayern poczynił pewne ruchy, żeby się wzmocnić przed sezonem, bo z Liverpoolu trafił tam Sadio Mane za kwotę 32 milionów euro, ale i Liverpool nie próżnował, bo pozyskał z Benfiki Lizbona napastnika Darwina Nuneza za, no, tu już zdecydowanie wyższą sumę, 75 milionów euro.
Liverpool kupił młodszego napastnika, to jest pewne, i też napastnika, który w ostatnim sezonie szczególnie robił wrażenie. Bardzo ciekawy transfer. A Bayern, nie pamiętam, kiedy oni wydali tyle kwoty na transfery, bo oprócz Mane, który jest młodszy od Lewandowskiego, ale też już jest napastnikiem 30-letnim, kupili z Ajaxu Ryana Gravenberga za 18,5 miliona euro.
No właśnie, to też młody i perspektywiczny zawodnik, więc kolejna ciekawa opcja dla Juliana Nagelsmana. Kolejny transfer dość duży, jeżeli chodzi o nazwisko, to przejście Antonio Rüdigera z Chelsea do Realu Madryt. Co ciekawe, zawodnik przeszedł za darmo.
Tak, jemu skończył już kontrakt z Chelsea. No a Real wzmacnia obronę. No i ciekawy jestem, jak będzie ta dwójka środkowych obrońców Realu wyglądała, ale mistrzowie Hiszpanii, zdobywcy Ligi Mistrzów, na pewno będą jeszcze mocniejsi niż w poprzednim sezonie.
Bardzo aktywne są kluby z Ligi Angielskiej, chociażby Aston Villa pozyskała takiego zawodnika jak Diego Carlos Sevilla, środkowego obrońcę, za 31 milionów euro. Przeszedł również do tej drużyny Boubacar Camara, któremu wygasła umowa z Olympique Marsylia. Tottenham pozyskało z Brighton Yvesa Bissouma za 29 milionów euro i West Ham pozyskał z Rennes Naiefa Ojerda za 35 milionów euro.
W Anglii tradycyjnie wzmacniają się i nie żałują tych środków na piłkarzy. Często dzieje się to kosztem Hiszpanii. No a w Hiszpanii mają problemy, bo tam nie tylko Barcelona, ale też Atletico Madryt z tymi finansami ma kłopot. No, wydaje się, że tylko Real na razie wzmocnił się naprawdę solidnie.
No i zaglądamy jeszcze króciutko na krajowe podwórko. Tam już mieliśmy kilka ciekawych transferów. No, dotyczą się głównie Polaków, choć nie tylko. Paweł Alkowski wraca do Polski i będzie ponownie występował w Górniku Zabrze. Bartosz Śpiączka, który z Górnikiem Łęczna spadł do pierwszej ligi, przechodzi do Korony Kielce. Lech Poznań pozyskał bramkarza ukraińskiego Artura Rutko. Do Legii przechodzą Dominik Hładun z Zagłębia i Robert Pich. Do Rakowa Fabian Piasecki ze Śląska. Do Śląska przychodzi Martin Kączkowski, ostatnio w Piaście Gliwice. Damian Bochar i Jarosław Jach wracają z kolei do Zagłębia Lubin.
Tak, to takie transfery, dobrze znane nazwiska, oprócz oczywiście Rutko w Ekstraklasie, powroty albo też transfery wewnątrz Ekstraklasy. No ale takich hitów na razie nie widać.
Tak, szczególnie biorąc pod uwagę, że ciągle nie słychać o wzmocnieniach wśród naszych pucharowiczów, takich jak Pogoń Szczecin czy Lechia Gdańsk, no ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to okienko na dobre dopiero się otworzy i poszczególne zespoły dopiero będą wzmacniać swoje kadry. I tym wątkiem transferowym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Był z Państwem również Łukasz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.